Zdarzali się dziwacy, którzy sami sprzedawali swoje małe wyroki za 1-2 kilogramy słoniny. Wychodzili z założenia, że z czasem władze zauważą omyłkę i uda im się powrócić do własnego nazwiska. Częściowo to się sprawdzało. W tych latach, kiedy akta więźniów nie były opatrzone zawczasu skierowaniami, zborniaki zamieniały się w targowiska niewolników. Najbardziej pożądanymi gośćmi stali się tam nabywcy i słowo to coraz częściej wypowiadane było w korytarzach i w celach bez żadnego uśmiechu. W całym przemyśle nikt nie chciał już czekać, aż przyślą mu surowce lub siłę roboczą z centrum według rozdzielnika, więc posyłało się specjalnych popychaczy i pełnomocników. Tak samo było w gułagu. Tubylcy na poszczególnych wyspach wymierali. Chociaż nie kosztowali ani grosza, ale trzeba było ich mieć i dlatego musiało się samemu ich zdobyć, aby obóz mógł wykonać plan. Nabywcy musieli być ludźmi bystrymi, spostrzegawczymi, aby widzieć, jaki towar im się daje i nie pozwolić sobie wkręcić jakichś półtrupów albo inwalidów. Źli kupcy dobierali sobie transport według teczek. Kupcy zaś porządni domagali się, aby cały towar był im pokazany żywcem i bez osłonek na golasa. Tak właśnie mówili bez cienia uśmiechu. Towar. Aleście towar przywieźli, powiedział taki nabywca w butyrkach na dworcu, oglądając detalicznie 17-letnią Irkę Kalinę. Jeśli natura ludzka w ogóle się zmienia, to niewiele szybciej niż układ geologiczny skorupy ziemskiej. I handlarze niewolników przed 25 wiekami taksowali branki na rynku z tym samym uczuciem ciekawości i tak samo się delektując, jak urzędnicy gułagu w usmańskim więzieniu w 1947 roku. Ze 20 mężczyzn w mundurach MWD siedziało przy długim stole pokrytym prześcieradłami. To dla fasonu, inaczej nie wypadałoby. A kobiety więźniarki rozbierały się jedna po drugiej w sąsiednim boksie, po czym nago i boso musiały defilować przed nimi, obracać się, zatrzymywać się, odpowiadać na pytania. Opuścić ręce! Rozkazywano tym, które osłaniały się na podobieństwo rzeźb antycznych. Oficerowie traktowali sprawę serio, toć wybierali nałożnice dla siebie samych i dla swojej świty. Tak oto ciężki dzień jutrzejszej bitwy obozowej, przybierając rozmaite kształty, przesłania nowicjuszowi blask niewinnych uciech, jakimi więzienie tranzytowe raczy ludzkiego ducha. Na dwie noce wepchnęli do naszej celi specjalistę. Położył się obok mnie. Jechał ze skierowaniem specjalnym, a to znaczy, że w naczelnym zarządzie wypisano jadący za nim z obozu do obozu papier, gdzie powiedziane było wyraźnie, że jest on technikiem budowlanym i tylko jako takiego wolno wykorzystać go w nowym miejscu odsiadki. Taki specjalista jeździ zwykłymi wagonzakami, siedzi w ogólnych celach zborniaków, ale w duszy jego panuje pogoda, broni go ten papier. Nikt nie może go posłać na wyrąb lasu. Tym, co przede wszystkim uderzało w twarzy tego bywalca obozów, który odsiedział już większą część kary, był wyraz bezwzględności i stanowczości. Nie wiedziałem jeszcze, że właśnie ten wyraz twarzy nas też naznaczy, bo jest cechą narodową tubylców gułagu. Osobniki, na których twarzy wymalowana jest ustępliwość i łagodność, szybko na tych wyspach wymierają. Przyglądał się naszym pierwszym niezdarnym ruchom z takim uśmiechem, z jakim obserwuje się dwutygodniowe szczenięta. Co nas czeka w obozie? Miał widać dla nas współczucie, bo tak powiedział. Od pierwszej chwili każdy w obozie będzie starał się was oszukać i okraść. Nie dowierzajcie nikomu prócz siebie samych. Rozglądajcie się dobrze, czy ktoś nie szykuje się do ugryzienia was w łydkę. Przed 8 laty znalazłem się w cargo polłagu, jako taki sam naiwniak. Wyładowano nas z wagonów i eskorta miała nas teraz prowadzić do obozu 10 kilometrów, a śnieg był głęboki i wilgotny. Raptem nadjeżdża troje sań. Jakiś rosły facet bez żadnego sprzeciwu ze strony konwojentów woła do nas: chłopaki, kładźcie tu swoje rzeczy, podwieziemy je wam. Przypominamy sobie, że czytaliśmy w różnych książkach, jak to aresztanckie rzeczy wieziono na podwodach. Myślimy sobie, nie takie znów, nieludzkie jest życie w obozie, troszczą się jednak o człowieka. Załadowaliśmy nasze rzeczy, sanie odjechały. To wszystko. Już więcej nigdyśmy ich nie oglądali, nawet opakowań. Ale jak to być może? Co tam, żadne prawa nie istnieją? Nie zadawajcie głupich pytań. Są prawa. Prawa tajgi. A sprawiedliwości nigdy w gułagu nie było i nie będzie. Ten kargopolski wypadek jest po prostu symboliczny. I jeszcze do tego musicie się przyzwyczaić, że w obozie nikt niczego nie robi za darmo. Nikt nic nie robi z dobroci. Za wszystko trzeba płacić. Jeśli wam coś proponują bezinteresownie, wiedzcie, że to musi być podstęp, prowokacja. I najważniejsze, unikajcie robót ogólnych. Postarajcie się ich uniknąć od pierwszego dnia. Jak pierwszego dnia poślą was na ogólne, to już przepadliście raz na zawsze. Unikać ogólnych robót? Ogólne roboty to główne, zasadnicze prace, które w danym obozie się wykonywa. Pracuje przy nich 80% więźniów i wszyscy przy nich zdychają. Wszyscy. A jak na ich miejsce przywożą nowych, to znów posyłają ich na ogólne. Wyprujecie tam z siebie wszystkie żyły i wiecznie będziecie głodni i wiecznie przemoczeni i bez butów i nie dowożą wam chleba i nie dosypią kaszy i dadzą najgorsze baraki i nie będą was leczyć. Żyje zaś w obozie tylko ten, kto pracuje nie na ogólnych robotach. Starajcie się za wszelką cenę wykręcić się od robót ogólnych od pierwszego dnia. Za wszelką cenę. Za wszelką cenę? Zapamiętałem sobie dobrze te wcale nie przeszarżowane rady surowego technika spotkanego w celi na Krasnej Presni. Zapomniałem go tylko zapytać, czym się mierzy tę ocenę. I gdzież jest jej pułap? Karawany niewolników. Nużąca jest podróż wagon z zakiem, nieznośna jazda karetką. W zborniaku też prędko człowiek zaczyna się męczyć. Już najlepiej byłoby ominąć te wszystkie etapy i pojechać od razu do obozu w czerwonym wagonie. Interesy państwa jak zwykle są to zupełnie zgodne z interesami jednostki. Państwu też wygodnie jest wysyłać skazanych bezpośrednio do obozu, nie przeciążając arterii miejskich, transportu samochodowego i personelu zborniaków. Dawno już to zrozumiano w gułagu. To się wie doskonale. Najlepsza rzecz to karawany czerwonych, bydlęcych wagonów, karawany galarów rzecznych, a gdzie nie ma już ani torów, ani dróg wodnych, karawany piesze. Nie dopuszcza się bowiem do eksploatowania koni i wielbłądów przez ludzi pozbawionych wolności. Czerwone sznury wagonów to najlepszy środek transportu, kiedy sondy zaczynają gdzieś pracować na pełnych obrotach albo jeśli gdzieś zbiornik jest przepełniony. Może wtedy od razu wyprawić w drogę dużą masę aresztantów. W ten sposób wysłano miliony chłopów w latach 1929-31. Tak wysiedlono Leningrad z Leningradu. W latach 30. tą metodą przeprowadzono akcję osiedleńczą na Kałymie i stolica nasza Moskwa codziennie wypluwała taki pociąg w stronę Sowgawani i portu Wanino. Każda stolica okręgu również wysyłała podobne czerwone pociągi, tyle że nie codziennie. W 1941 roku przesiedlono tak całą Republikę Niemców Nadwołżańskich do Kazachstanu, a później szereg innych narodów. W 1945 roku takie pociągi wiozły rosyjskich marnotrawnych synów i córki z Niemiec, z Czechosłowacji, z Austrii, albo po prostu z zachodnich przejść granicznych, jeśli ktoś sam się tam zgłosił. W 1949 roku w ten sposób przewieziono skazanych z artykułu 58 do obozów specjalnych. Wagon Zaki kursują w zgodzie z trywialnym rozkładem kolejowym. Czerwone zaś towarniaki na mocy zleceń specjalnych podpisanych przez bardzo ważnego generała z Gułagu. Wagon Zak musi jechać do jakiejś określonej miejscowości. U kresu jej marszruty jest zawsze jakiś dworzec, a więc miasteczko, choćby nawet nędzne, a zatem jest również areszt pod dachem. Ale czerwony eszelon może jechać w pustkę. Gdzie przyjedzie, tam obok niego natychmiast wyłania się z odmętów stepu czy tajgi nowa wyspa archipelagu. Nie każdy czerwony wagon i nie od razu może służyć do przewozu więźniów. Naprzód musi być odpowiednio przygotowany. Nie tak jednak, jak to sobie może zdążyć już wyobrazić czytelnik. Nie chodzi o to, żeby go zamieść i oczyścić z węgla albo z wapna, które przedtem się w nim woziło. To robi się nie zawsze. I nie na tym ma polegać przygotowanie, że jeśli to zima, uszczelniają go i wstawiają piec. Gdy wybudowany był odcinek kolei między Kniaż Pogostem a Ropczą, jeszcze przed włączeniem do ogólnej sieci kolejowej, zaczęto tamtędy przewozić więźniów w wagonach pozbawionych zarówno pieców, jak nar. Więźniowie leżeli zimą na podłodze pokrytej skorupą śniegu. Nie otrzymując przy tym nic gorącego do jedzenia, pod pretekstem, że pociąg pokonywał tę przestrzeń w czasie krótszym niż 24 godziny. Kto sądzi, że potrafi przeleżeć tam z nimi tych 18-20 godzin, niech sobie to wyobrazi. A oto czego dotyczą przygotowania. Trzeba sprawdzić podłogi, czy szczelne i mocne. To samo ze ścianami i sufitami wagonów. Trzeba starannie okratować malutkie ich okienka. Trzeba wyciąć w podłodze otwór na zlew i miejsce to starannie zabezpieczyć dookoła blachą i gęstymi rządkami ćwieków. Wzdłuż całego eszelonu trzeba równomiernie i w odpowiednio bliskich odległościach urządzić budki hamulcowe. Stoją w nich wartownicy z karabinami maszynowymi. Jeśli zaś nie ma odpowiedniej liczby wagonów z budkami, to trzeba te budki skonstruować. Trzeba umocować drabinki do wchodzenia na dach. Trzeba rozplanować stanowiska reflektorów i zapewnić im stały dopływ prądu. Trzeba sporządzić drewniane młotki z długimi rączkami. Trzeba doczepić osobowy wagon dla sztabu, a jeśli nie ma go pod ręką, to należy przyzwoicie urządzić specjalne wagony towarowe z ogrzewaniem i meblami dla naczelnika eskorty, dla pełnomocnika służby bezpieczeństwa i dla konwojentów. Trzeba wreszcie urządzić kuchnię, jedną dla konwojentów, drugą dla więźniów. Dopiero po tym wszystkim można przejść się wzdłuż wagonów i wypisać na nich kredą ukośnie sprzęt specjalny albo nawet ładunek łatwo psujący się. W siódmym wagonie Eugenia Ginsburg przewóz tymi czerwonymi wagonami opisała bardzo wyraziście, co zwalnia nas teraz od obowiązku referowania szczegółów. Adaptacja wagonów jest zakończona i teraz rozpoczyna się skomplikowana operacja bojowa, załadowanie więźniów. Ma ona dwa ważne i pilne cele. Ukrycie załadunku przed ludnością oraz steroryzowanie więźniów. Utrzymać załadunek w tajemnicy przed ludnością trzeba dlatego, że transport składa się z około 1000 ludzi, co najmniej 25 wagonów. A to nie jest już mała grupka z wagon Zaka, którą można prowadzić nawet przy świadkach. Wszyscy wiedzą oczywiście, że nie ma dnia, nie ma godziny bez aresztowań, ale nikt nie powinien doznać szoku, widząc tych ludzi wszystkich razem. W Orle w 1938 roku nie dawało się ukryć, że nie ma w mieście domu, z którego by kogoś nie wzięto za kraty. Również chłopskie wozy z płaczącymi babami wypełniały plac przed orłowskim więzieniem, jak na obrazie poranek strzeleckiej kaźni Surikowa. W 1698 roku Piotr Wielki stłumił bunt strzelców wiernych jego zdetronizowanej siostrze Zofii i kazał ściąć prowodyrów na Czerwonym Placu w Moskwie. Ach, gdybyż nam to ktoś namalował kiedyś. Próżna nadzieja, niemodne, niemodne. Ale nie wolno pokazywać naszym sowieckim ludziom, że w ciągu doby zebrać można tym sposobem cały eszelon kolejowy. A w Orle tamtego roku tak właśnie było. I młodzież też nie powinna tego widzieć. Młodzież to nasza przyszłość. I dlatego tylko w nocy, noc w noc, noc w noc, przez kilka miesięcy z rzędu, z więzienia na dworzec wyprowadzają na piechotę czarną kolumnę. Karetki są zajęte nowymi aresztowaniami. Co prawda, baby zawsze się połapią. Te kobiety zawsze się jakimś cudem dowiedzą. I oto już z całego miasta skradają się w nocy w stronę dworca, czatują tam na transport na bocznych torach i biegną potem wzdłuż składu, potykając się o podkłady i szyny, żeby krzyczeć pod każdym wagonem: nie ma tu takiego, a takiego! Takiego, a takiego tu nie ma! I biegną do następnego, a pod tamten podbiegają już kolejne: takiego, a takiego tu nie ma! I nagle słychać odzew zamkniętego na głucho wagonu: jestem, tu jestem! Albo: szukajcie dalej, jest w następnym wagonie! Albo: słuchajcie, kobiety, moja żona jest tu gdzieś niedaleko, koło dworca, lećcie ją zawołać! Te nielicujące z duchem naszej współczesności sceny są jedynie dowodem nieudolnej organizacji załadunku do transportów. Ale omyłki brane są pod uwagę i którejś nocy kolejny transport otoczony jest już szerokim kordonem ujadających i wyjących psów policyjnych. Również w Moskwie i ze starego sretieńskiego zborniaka, dziś więźniowie już go nie pamiętają, i z Krasnej Presni wyprowadzano więźniów do czerwonych pociągów tylko w nocy. To była zasada. Nie chcąc korzystać ze zbyt jaskrawych promieni słonecznych, eskorta wykorzystuje jednak nocne słońca, reflektory. Wygodne to już dlatego, że można je zgromadzić tam, gdzie są najpotrzebniejsze, w punkcie, gdzie przerażony tłumek aresztantów siedzi na ziemi w oczekiwaniu rozkazu: następna piątka, wstać! Do wagonu biegiem marsz, tylko biegiem. Żeby człowiek nie rozglądał się, żeby nie mógł zastanowić, żeby leciał, jakby go już psy goniły, i żeby bał się, że się potknie. Powinny też oświetlać i tę wyboistą ścieżkę, po której biegną, i trap, po którym się wdrapują. Widmowe, złowrogie snopy reflektorów służą nie tylko do oświetlenia. Są ważnym teatralnym elementem atmosfery strachu, razem z brutalnymi groźbami i ciosami kolb, którymi pogania się opieszałych, razem z rozkazem siadać na ziemi. A niekiedy właśnie w Orle, na placu dworcowym, na kolana, jak tłum nowo nawróconych, 1000 więźniów pada na klęczki. Razem z tym zupełnie niepotrzebnym, ale bardzo ważnym dla zwiększenia lęku biegiem do wagonu, razem ze wściekłym ujadaniem psów, razem z wycelowanymi lufami karabinów albo automatów, zależnie od epoki. Najważniejsze jest zmiażdżenie, zniweczenie siły woli aresztanta do tego stopnia, aby nikt nawet pomyśleć nie mógł o ucieczce i żeby jeszcze przez czas dłuższy więźniowie nie potrafili zrozumieć wagi swojego nowego przywileju. Z kamiennego więzienia przeniesiono ich do wagonu z cienkich desek. Ale żeby tak składnie móc załadować w nocy 1000 ludzi do wagonów, trzeba, żeby zaczęto wyciągać ich z cel i przygotowywać do transportu już poprzedniego dnia rankiem i żeby konwój przez cały dzień z drobiazgowością i surowością przejmował swoich eskortowanych po to, aby później przez długie godziny trzymać ich nie w celach, tylko na dziedzińcu, na ziemi. Niech nie mieszają się z resztą więźniów. W ten sposób nocny załadunek jest dla więźniów tylko ulgą, zakończeniem całodziennej udręki. Oprócz zwyczajnych apelów, sprawdzań, strzyżenia, dezynfekcji, kąpieli, zasadniczą częścią przygotowania do transportu jest generalna rewizja, czyli kipisz. Rewizję przeprowadza nie personel więzienny, lecz eskorta. Zgodnie z instrukcją o transportach kolejowych i własnymi planami operacyjno-bojowymi, eskorta powinna przeprowadzić tę rewizję tak, aby nie zostawić więźniom niczego, co mogłoby pomóc im w ucieczce. Zabrać wszystkie narzędzia ostre i spiczaste, odebrać proszki wszelkiego rodzaju do zębów, cukier, farynę, sól, tytoń, herbatę, aby nie można było oślepić nimi konwojenta. Skonfiskować wszelkie linki, sznurki, paski do spodni itd., ponieważ wszystko to może być wykorzystane przy ucieczce, a więc również rzemyki. I oto obcina się rzemyczki, którymi przywiązuje do kikuta protezę więzień bez nogi. Kaleka zarzuca sobie sztuczną nogę na ramię i skacze, podtrzymywany przez sąsiadów. Pozostałe zaś rzeczy, cenniejsze przedmioty, a także walizki z zawartością powinny być według instrukcji zabrane do wagonu przechowalni. Zwrócone zaś być mają właścicielom dopiero po przybyciu na miejsce. Ale władza moskiewskiej instrukcji nad konwojem z Wołogdy albo Kujbyszewa jest słaba, kusa. Władza zaś eskorty nad aresztantami jest namacalna. I to jest czynnik decydujący dla osiągnięcia trzeciego celu całej operacji załadunku. Zaprowadzić sprawiedliwość, odbierając porządne rzeczy wrogom ludu, aby mogli mieć z nich pożytek jego synowie. Usiąść na ziemi, na kolana, rozebrać się do naga. Te regulaminowe komendy to głos udzielnej władzy, z którą nie ma dyskusji. Przecież goły człowiek traci pewność siebie, nie może już dumnie wyprostować się i rozmawiać z kimś ubranym jak z równym. Rozpoczyna się rewizja. Kujbyszew, lato 49 roku. Nagusy podchodzą szeregiem, niosąc w ręku swoje rzeczy i odzież. Dookoła mnóstwo gotowych do akcji uzbrojonych żołnierzy. Nastrój jest taki, jakby za chwilę miano nie ruszyć w drogę, tylko rozstrzeliwać albo palić w komorach gazowych. Nastrój, w którym człowiek przestaje się już troszczyć o swoje rzeczy. Eskorta zachowuje się z ostentacyjną, grubijańską surowością. Ani słowa ludzkim głosem, przecież chodzi o to, żeby zastraszyć i zacukać tych ludzi. Walizy są opróżniane, rzeczy wytrząsa się na ziemię i rzucane osobno na kupę. Papierośnice, portfele oraz inne żałosne więźniarskie skarby też są odbierane i bezimiennie rzucane do stojącej obok beczki. I właśnie fakt, że nie jest to żadna kasa, ani kufer, ani nawet skrzynia, lecz beczka, szczególnie przygnębia rozebranych dogoła właścicieli i odbiera wszelką chęć do protestu. Goli ludzie zdążą tylko podnieść z ziemi swoje poddane już rewizji szmatki i wpychać je do węzełka albo zawijać w koc. Walonki? Możesz oddać, rzuć no je tam. Pokwituj w tym wykazie. Nie tobie dają kwit, tylko ty musisz potwierdzić podpisem, że rzuciłeś na kupę. I kiedy z więziennego dziedzińca już o zmroku odjeżdża ostatnia ciężarówka z aresztantami, widzą oni, jak konwojenci zabierają sobie najlepsze skórzane walizki i wyławiają z beczki najładniejsze papierośnice. Po nich rzucają się na łupy klucznicy, a w ślad za nimi sfora ligawych ze zborniaka. Widzicie, co trzeba było znieść w ciągu tej doby, żeby dotrzeć nareszcie do bydlęcego wagonu? No ale teraz już z ulgą możemy powiedzieć, żeśmy się tam znaleźli i zalegli po kotem nieheblowane dechy nar. Ale co to właściwie za ulga i jaki to właściwie wagon? Znów ściskają więźnia kleszcze chłodu i głodu, pragnienia i lęku. Znów jest między knajakami a eskortą. Jeżeli w wagonie są knajacy, a też przecież nie trzymają ich oddzielnie w czerwonych transportach, to zajmują swoje tradycyjne miejsca na górnych narach przy oknie. Tak jest latem. Zgadnijmy teraz, jakie miejsca wybierają sobie zimą. A obok piecyka, rzecz jasna. Ciasnym kręgiem wokół piecyka. Jak relacjonuje były złodziej Minajew, w czasie lutych mrozów ich wagon towarowy na całą trasę od Woronieża do Kotłasu, to znaczy na kilka dni i nocy w 49 roku, dostał 3 wiadra węgla. Tu już knajacy nie tylko, że zajęli wszystkie miejsca dookoła piecyka, nie tylko, że odebrali frajerom wszystkie ciepłe rzeczy, owinąwszy się nimi, ale nie powstrzymali się nawet od wytrząśnięcia onuc z ich butów i opatulenia nimi swoich szemranych nóg. Ja zdechnę jutro, ale ty już dzisiaj. Kiedy zaczyna brakować jedzenia, cały przydział dla wagonu przechodzi na sam przód przez ręce knajaków, którzy biorą sobie wszystko, co najlepsze albo co im się podoba. Łoszczylin wspomina trzydobową jazdę z Moskwy do Pierebor w 1937 roku. Na byle trzy doby nie warto było konwojentom bawić się w kucharzy, więc wydano więźniom suchy prowiant. Złodzieje zabierali dla siebie tylko cukierki, a chleb i śledzie pozwalali rozdzielać między resztę. Dowód, że nie czuli głodu. Gdy dają zaś coś gorącego, a złodziejska ferajna ma apetyt, sama ona zajmuje się nawet rozdzielaniem salamachy. Trzytygodniowy etap Kiszyniów-Pieczora, rok 45. Z tym wszystkim nie brzydzą się knajacy również zwyczajnych rabunków. Zobaczyli u pewnego Estończyka złote zęby, więc położyli go na ziemi i wybili zęby pogrzebaczem. Za dużą zaletę towarniaków uważają więźniowie gorącą kuchnię. Na głuchych przystankach znów chodzi o to, żeby ludzie nie widzieli. Eszelon zatrzymuje się i każdy wagon dostaje ciepłą sałamachę i kaszę. Ale nawet to gorące żarcie potrafią tak podać, żeby bokiem wyszło. Albo, jak we wspomnianym już kiszyniowskim eszelonie, nalewają balandę do tych samych wiader, w których nosi się węgiel. Nie ma nawet czym oplukać. Ponieważ także woda do picia jest porcjowana, jeszcze bardziej jej skąpią niż salamachy. Siorbie człowiek tę balandę, a okruchy węgla trzeszczą mu między zębami. Albo znowu przyniosą balandę i kaszę do wagonu, ale misek wydadzą mniej niż trzeba. Nie 40, tylko 25. A jeszcze przygadują, prędzej, prędzej, inne wagony też musimy nakarmić. Nie tylko wasz jeden. Jak tu jeść? Jak to dzielić? Nie sposób rozlać sprawiedliwie, bo trzeba pierwszej grupie dać mniej, mierząc na oko, żeby dla reszty starczyło. Ci pierwsi krzyczą, mieszaj no, mieszaj. Ci drudzy milczą, niech na dnie zostanie to, co gęste. Pierwsi jedzą, reszta czeka, pośpieszcie się, bośmy głodni i bałanda stygnie w kuble. A ci na zewnątrz poganiają, już skończone, długo czekać. Teraz trzeba nakłaść tej reszcie i nie więcej i nie mniej i żeby nie było gęstsze ani rzadsze niż w pierwszej turze. Teraz trzeba jeszcze zgadnąć, czy zostanie na repetkę i rozlać to choćby do jednej miski, na dwóch. Przez cały ten czas 40 ludzi nie tyle je, ile przygląda się temu dzieleniu i zadręcza się. Nie uratują od chłodu, nie obronią przed knajakami, nie napoją, nie nakarmią człowieka, ale spać też nie dadzą. We dnie konwojenci dobrze widzą cały pociąg i tory za nim, widzą, czy kto nie wyskoczył albo nie leży między szynami. W nocy natomiast czujność nie daje im chwili spokoju. Drewnianymi młotkami na długim stylisku, gułagowski standard, nocami na każdym przystanku hałaśliwie opukują każdą deskę każdego wagonu, czy jej przypadkiem już nie zdążono wypiłować. Na niektórych zaś stacjach otwierają drzwi wagonu, światło latarek albo nawet promień reflektora. Kontrola znaczy to, że trzeba się zerwać i być gotowym do przejścia na lewo albo na prawo, gdzie ci wskażą.